Chrystusa, który żyje w społeczeństwach przez swój Kościół. I cóż stąd, że sam wyznajesz Chrystusa w domu i Kościele, skoro Jego się zapierasz i przeciwko Niemu walczysz w życiu politycznym? O tym, jak bardzo poważnie traktowali biskupi sprawę wyborów do pierwszego Sejmu Ustawodawczego, mogą świadczyć rozporządzenia biskupów Przemyskiego i Kujawsko-Kalickiego. Zalecali oni duchowieństwu godziwe uczynienie wszystkiego, co w ich mocy, aby w Sejmie zdobyli większość posłowie o zdecydowanych przekonaniach katolickich. Zezwolili nawet władzy winowania mszy świętej, pisząc: obowiązek wzięcia udziału w wyborach i oddanie głosu na posła katolickiego względnie na listę posłów ułożoną według zasad katolickich jest tak ważnym, że choćby kto dla oddania głosu, nie mając innego wyjścia, mszę świętą w niedzielę opuścił, nie miałby za to grzechu ciężkiego. Należy jednak starać się o to, aby wszyscy wyborcy i mszy świętej wysłuchali i w wyborach wzięli udział. Podobne treści wyborcze pojawiały się i u innych biskupów w ich listach pasterskich. Należy zauważyć, że biskupi powstrzymywali się przed wskazaniem konkretnych partii politycznych, bo też żadną z nich nie utożsamiali poglądów Kościoła. Formułowali jedynie ogólne zasady i kryteria oceny różnych grup i partii, przestrzegali przed oddaniem głosu na wrogów Kościoła i na wichrzycieli siejących niezgodę między klasami. W sposób wyraźny hierarchia tylko raz w 1919 roku poparła Polskie Zjednoczenie Ludowe i jego odpowiednik w Galicji Stronnictwo Katolicko-Ludowe. Od tego czasu episkopat przestrzegał neutralności i ponadpartyjności. Przygotowując społeczeństwo polskie do wyborów w 1922 roku, katolicy działacze przypominali, jakim ogromnym dobrodziejstwem jest możliwość współdecydowania o losach własnego kraju. Uświadamiano jednak, że demokracja, oprócz niekwestionowanych zalet, niesie ze sobą zagrożenie związane z rządami niekompetencji i demagogii. Sformułowano nowe zasady przy głosowaniu, które miały pomóc katolikom w wyborze właściwych partii. Mówiły one o odpowiedzialności katolika za głosowanie. Miał wziąć on pod uwagę nie tylko własne, klasowe, partyjne czy regionalne dobro, ale przede wszystkim dobro całego państwa i Kościoła, uwzględniając m.in. takie zagadnienia jak nierozerwalność małżeństwa, troskę o wychowanie religijne młodzieży. Za niemoralne uznano oddanie głosu na wroga Kościoła oraz państwa. Odezwa biskupów zebranych w Częstochowie w 1921 roku, a potem w 1922 w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu kończyła się apelem: oddajcie więc głos wszyscy i to tak, żebyście przed Bogiem, przed własnym sumieniem, przed ludźmi, przed sądem przyszłości za głos oddany odpowiadać i ostać się mogli. Przed nagłośnionymi wyborami w II Rzeczypospolitej w 1928 roku powtarzano, że głównym obowiązkiem obywateli jest udział w wyborach oraz wybieranie tak, jak każdemu Bóg i sumienie rozkazuje. Wybory są niejako bitwą o przyszłe losy naszej ojczyzny, w których każdy, kto tylko może, powinien wziąć udział. Biskupi w liście pasterskim z grudnia 1927 roku wyraźnie wymieniają komunistów, których katolicy nie mogą wybierać. Podają również inne kryteria, według których należy oceniać programy różnych partii politycznych, a wśród nich takie zagadnienia jak stanowisko wobec rozdziału Kościoła od państwa, tzw. świeckiej szkoły, cywilnych małżeństw i rozwodów oraz zniesienia własności prywatnej. Można powiedzieć, że pasterze Kościoła wzywali do oddania głosów na partie i stronnictwa katolicko-narodowe, a przestrzegali przed oddaniem głosów na ugrupowania wrogie Kościołowi i religii. Obowiązek wzięcia udziału w wyborach był także przypominany katolikom przed wyborami w 1930 roku, gdy zachodziła obawa ich bojkotu, zwłaszcza po sprawie brzeskiej. Argumentowano więc, że obowiązek głosowania jest tym ważniejszy, że wielu zobojętniało względem wyborów lub się zniechęciło przez powstrzymanie się od wyborów obywateli dobrych. Ludzie źli wezmą górę i dadzą nam takich posłów, którzy sprowadzą na kraj zamieszki i walkę z Bogiem i Jego Kościołem. W 1930 roku episkopat po raz pierwszy nie wydał wspólnej odezwy z okazji wyborów, pozostawiając pod tym względem swobodną decyzję poszczególnym ordynariuszom. Biskupi ograniczyli się na ogół do zwięzłych odezw, przypominając powtarzane przy poprzednich wyborach obowiązki katolików, udział w wyborach i oddanie głosu na szczerych katolików, a nie na kandydatów lub listy stronnic, które walczą z wiarą i z Kościołem oraz głoszą hasła szkodliwe dla państwa i społeczeństwa. Żadnej odezwy nie wydali biskupi i episkopat z okazji ostatnich wyborów w 1938 roku. Biskupi najprawdopodobniej uznali, że wierni są już tak dobrze uświadomieni pod względem politycznym, że bez specjalnych wskazówek i zachęt oddadzą głos na katolików. Funkcję uświadamiania wiernych przejęła prasa katolicka i organizacja Akcji Katolickiej. Jest rzeczą zrozumiałą, że żadna z partii programowo walcząca z religią i Kościołem lub nieuznająca zasad i norm katolickich nie mogła liczyć na poparcie episkopatu. W nowej rzeczywistości po 1945 roku biskupi w sposób wyraźny i jasny wskazali na obowiązek uczestniczenia katolików w wyborach. Uczynili to 10 września 1946 roku przed wyborami do Sejmu, które odbyły się w styczniu 1947 roku. Przypominali wówczas, że katolicy jako członkowie społeczności państwowej mają prawo do wypowiedzenia swoich przekonań politycznych i rozstrzygania o najbardziej podstawowych prawach polskiego życia publicznego. Jednocześnie biskupi polscy zaznaczyli, że katolicy nie mogą należeć do organizacji ani do partii, których zasady są sprzeczne z nauką chrześcijańską lub których czyny lub działania zmierzają w rzeczywistości do podważenia etyki chrześcijańskiej. Biskupi polscy jasno i wyraźnie stwierdzili, że wierni mogą głosować tylko na takie osoby, listy i programy wyborcze, które nie sprzeciwiają się katolickiej nauce i moralności. Nie mogą oddawać swych głosów na kandydatów z takich list, których programy lub metody rządzenia są wrogie zdrowemu rozsądkowi, dobru narodu i państwa, moralności chrześcijańskiej i światopoglądowi katolickiemu. Katolicy powinni głosować tylko na kandydatów o sprawdzonej uczciwości i prawości oraz na zasługujących na zaufanie. Nie powinni natomiast bez uzasadnionej przyczyny powstrzymywać się od głosowania. W odczytanym w kościołach 20 października 1946 roku liście pasterskim biskupi tłumaczyli, dlaczego tak wyraźnie wypowiedzieli się w kwestii tych wyborów. Kolejne wybory organizowane w okresie Polski Ludowej nie spełniały podstawowego warunku, jakim powinna być wolność życia politycznego. Monopartyjność, terror polityczny i manipulacja wynikami wyborów czyniły z nich jedynie zasłonę dla działań władzy. Stąd zrozumiałe milczenie polskiego episkopatu na temat udziału katolików w tego rodzaju politycznym teatrze. W tym czasie Kościół, wzmacniając duchowo i moralnie wiernych oraz upominając się o przestrzeganie podstawowych praw obywatelskich, wpływał na życie społeczno-polityczne kraju. Po zakończeniu strajków w 1988 roku rozpoczął się proces otwarcia politycznego, który był związany z koncepcją obrad Okrągłego Stołu. Na konferencji plenarnej episkopatu w dniach od 5 do 6 października 1988 roku biskupi negatywnie ocenili komunistyczną kampanię propagandową przeciwko pluralizmowi społecznemu, zwłaszcza pluralizmowi związków zawodowych, oraz postulowali o zaniechanie represji wobec uczestników protestów społecznych. Do nauki na temat obowiązku uczestniczenia katolików w głosowaniu powrócili biskupi dopiero po zmianach w 1989 roku. Zaistniał też wtedy klimat do wznowienia w dniu 17 lipca 1989 roku stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską, które zostały ostatecznie uregulowane zawarciem w 1993 roku konkordatu, a ratyfikowanym 23 lutego 1998 roku w Watykanie. Na konferencji Episkopatu Polski w Częstochowie w dniu 2 maja 1989 roku biskupi stwierdzili, że wszyscy mają prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce. Co więcej, że świeccy nie mogą zrezygnować z udziału w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu wspólnego dobra. O potrzebie zaangażowania katolików świeckich w autentyczne dobro ojczyzny wypowiedzieli się polscy biskupi na konferencji Episkopatu na Jasnej Górze w dniach 26 i 27 sierpnia 1991 roku w związku z pierwszymi po zakończeniu II wojny światowej wolnymi wyborami. Zachęcali do wyboru ludzi uczciwych i mądrych, uznających ewangeliczny system wartości i polską tradycję chrześcijańską. Państwo jest wspólnym dobrem obywateli i nikt nie może być obojętnym na to, kto stanie u steru nawy państwowej. Zachęcając do wzięcia udziału w wyborach, biskupi przypomnieli, że powstrzymanie się od oddania głosu jest też pewnego rodzaju wyborem i może dać szansę wejścia do parlamentu tym ludziom, którzy stoją poza polską tradycją chrześcijańską i którzy będą podejmować próbę kształtowania państwa bez Boga i bez wartości. W specjalnym słowie w sprawie wyborów z 19 czerwca 1993 roku pasterze Kościoła zwracali się do wiernych z apelem, aby w poczuciu odpowiedzialności za budowanie instytucji demokratycznych, a w konsekwencji dobra wspólnego narodu i państwa wzięli udział w wyborach. Sformułowano wtedy również zasadnicze kryteria wyboru. Katolicy nie mogą wybierać takich kandydatów lub opowiadać się za takimi programami, które są wrogie dobru narodu, społeczeństwa i państwa, niezgodne z zasadami moralności chrześcijańskiej, ludzi szukających własnych zysków i korzyści, uwikłanych w afery, korupcję i malwersację. Słowo biskupów polskich w sprawach publicznych z dnia 15 do 16 września 1995 roku przed wyborami prezydenckimi zwróciło uwagę, że nie wszyscy Polacy mają tę samą wizję Polski i że część Polaków nie potrafi oderwać się od przyzwyczajeń, w których tkwiła w okresie totalitaryzmu. Zwracając się do wiernych, biskupi zaapelowali, aby katolicy nie powierzali najwyższego urzędu w państwie osobie, która nie będzie gwarantowała poszanowania życia nienarodzonych. W 1997 roku zbiegły się ze sobą dwie kampanie wyborcze. Wiosna związana z referendum konstytucyjnym, a jesień z wyborami parlamentarnymi. W każdej z nich udział Kościoła hierarchicznego był odmienny. W maju biskupi wyraźnie stanęli po jednej ze stron konstytucyjnego sporu, która przegrała referendum. Natomiast we wrześniu środowiska obdarzone ukrytą sympatią hierarchii kościelnej zwyciężyły w wyborach. W ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych episkopat zachował się z większym spokojem i dystansem niż w latach minionych. Biskupi stwierdzili, że angażowanie się Kościoła w wybory może prowadzić do jego instrumentalizacji. Należy też pamiętać, że Kościołowi chodzi o takie formowanie sumień, aby wierni byli w stanie sami podejmować decyzje. Episkopat nie wiązał też nadziei z żadną konkretną partią. Podobną postawę zajął Episkopat Polski wobec wyborów samorządowych, które mają odbyć się 27 października bieżącego roku. Na swojej konferencji w dniu 10 października 2002 roku we Wrocławiu wezwał do udziału w głosowaniu, ale nie opowiedział się za żadną opcją polityczną. Biskupi przypominają, że głosowanie jest obowiązkiem obywatelskim umocnionym dodatkowo duchem wiary. Zwracają też uwagę, że powinniśmy wybrać te osoby, które kierują się nauką społeczną Kościoła i będą zatroskane o dobro naszych małych ojczyzn. Zaangażowanie w działalność polityczną Kościół pozostawia ludziom świeckim. Udział w wyborach laikatu jest jednym z podstawowych obowiązków obywatelskich w państwie demokratycznym. Uczestnicząc w życiu politycznym, obywatel może decydować o kształcie dobra wspólnego, w którym realizuje się też jego własne dobro, oraz decydować także o formie rządów. Nie można być dobrym katolikiem, nie będąc dobrym obywatelem. Brak udziału w wyborach jest brakiem odpowiedzialności za dobro wspólne narodu i społeczeństwa oraz stanowi poważny grzech zaniedbania. W obliczu ataku sił laickich na wartości chrześcijańskie, a nierzadko także narodowe, katolicy powinni stanąć w ich obronie, gdyż demokracja bez podstawowych wartości prędzej czy później ulegnie degeneracji i może przerodzić się w totalitaryzm. Kościół w Polsce, wzywając wszystkich wierzących do udziału w wyborach, nie udziela jednak konkretnych wskazań politycznych, stosując tak zwaną zaangażowaną powściągliwość, co oznacza, że nie chce wiązać swojej misji z konkretną partią, ponieważ w konsekwencji prowadziłoby to do powstania religii politycznej, która byłaby pewnego rodzaju totalitaryzmem. Każde uwikłanie się Kościoła w działalność polityczną prowadzi do ograniczenia jego funkcji sakralnej. Wolno natomiast Kościołowi wpływać na postawy ludzi. Trzeba pamiętać, że katolicy nie mogą należeć ani głosować na partie przeciwne wierze i moralności chrześcijańskiej. Ważna jest jedność co do wartości. A właściwie to same partie polityczne przez swój program określają stopień zbliżenia lub oddalenia od Kościoła. Można powiedzieć, że Kościół jest obecny w społeczeństwie tam, gdzie dociera chrześcijańskie świadectwo.
Dziękujemy bardzo. Przypomnę, że gościem Radia Maryja jest ksiądz dr Józef Dębiński. Wysłaliśmy wprowadzenia wykładu Chrześcijanin wobec wyborów politycznych. Już teraz myślę, zapraszam do bardzo ciekawych rozmów na te tematy. Mamy tutaj w studio księdza, eksperta, historyka, który myślę także odpowie nam na pytania, podprowadzi nas pod pewne odpowiedzi, które no każdy myślę przed wyborami samorządowymi, przed każdymi wyborami jako człowiek wierzący winien sobie takie pytanie zadać. Przypomnę numery dla Polski Północnej 655 23 55 na Łodzi włącznie, dla Polski Południowej 655 23 56 do zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Oczywiście kierunkowe do Torunia 056. Rozmowach 20 minut po godzinie 22. Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jest z Warszawy. Coś tam powiedzieć, całego wykładu nie słyszałem, tak. Ale zbliżają się wybory i co należy powiedzieć? Polacy sami dobrowolnie się ubezwłasnowolnili, ponieważ nie interesowali się tak jak do tej pory wyborami. Oddali to w ręce przede wszystkim, co tu dużo mówić, Żydów. I sami i odsunęli się, sami dobrowolnie odsunęli się od decydowania o losach Polski.
Jak jest pana imię?
To znaczy, nie biorąc udziału w wyborach.
Pan już kiedyś dzwonił do nas. Jak jest pana imię? Bo ja może tak nie poznaję.
Jerzy.
Pan Jerzy, no myślę, że to jest troszeczkę uogólnienie, prawda? Tak łatwo jest tak powiedzieć. Jeszcze wybory się nie odbyły, były przed tym inne. Jeszcze są przed nami, więc myślę, że ten telefon, może taka ocena będzie dobra parę dni po, jeżeli będzie na ten temat rozmawiać. Ale chciałbym przypomnieć, że... Tak, mam pan jakieś pytanie do księdza, tak?
Jak można? W poprzednich wyborach ponad 50% Polaków nie wzięło udziału. Mogli zadecydować, mogli wybrać taki rząd, taki Sejm, jaki chcieli. Mogli ponad 50% to jest tyle, co zdobyły, więcej, co zdobyły wszystkie razem partie. Mogli zadecydować, ale nie chcieli. Nie chcieli. To nie można powiedzieć, że 15 milionów ludzi nie wiedziało, na kogo głosować. To przecież jest absurd. 15 milionów to jest kilka razy tyle, co Finlandia ma 4,5 miliona. To jest trzy takie kraje. Norwegia chyba 7 ma. To tyle ludzi nie poszło do wyborów. I to nie poszli dobrowolnie. Bo nie można powiedzieć, że ich ktoś zmanipulował. To nieprawda. Każdy człowiek ma jakiś rozum i wie, czym to grozi, wie, jakie będą skutki, jeżeli nie pójdą. I to sami dobrowolnie zrobili i sami się, według mnie, sami się ubezwłasnowolnili. Co pan profesor na to?
Ksiądz profesor, ja przypomnę, ksiądz doktor.
Może posłucham.
Dziękuję bardzo, panie Jurku. Pozdrawiamy serdecznie.
Chcę panu odpowiedzieć, że nieuczestniczenie w wyborach oznacza fatalną w skutkach decyzję zarówno dla społeczności lokalnej, jak i indywidualnych rodzin. Na poziomie gminy, powiatu, województwa podejmowane są istotne decyzje dla życia gospodarczego i dla rozwoju kultury regionalnej. Zaniedbania pod tym względem mogą prowadzić do antykultury. Ustawy sejmowe są realizowane na szczeblu lokalnym. Te ustawy można różnie interpretować, również w sposób niekorzystny dla mieszkańców społeczności lokalnej. Stąd nieuczestniczenie w wyborach oznacza bardzo poważne zaniedbanie w zakresie odpowiedzialności obywatelskiej. W kategoriach moralnych jest to grzech zaniedbania.
Mamy kolejny telefon. Dziękuję bardzo, księże doktorze. Proszę bardzo, słuchamy pana.
Niech będzie dochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja, Bogumił z Krakowa, ja przede wszystkim tak, uważam, że to, że ludzie nie chodzą do wyborów, to wcale nie oczywiście ja nie pochwalam tego, sam chodzę, natomiast to nie świadczy o ich niezrozumieniu, głupocie, tylko świadczy niestety o naszych reprezentantach, których my wybieramy, bo kolejne wybory, kolejni reprezentanci, no i niestety nie jest to tak, jakbyśmy chcieli, prawda? Także nie oskarżajmy ludzi, tylko być może, że problem jest również w tym, jakich reprezentantów mamy. Natomiast druga rzecz, ja nie uważam, żeby te wybory, które są przed nami samorządowe, wypadły tak źle. Zwróćmy uwagę na partie prawicowe, które Polacy popierają. One teraz mają lepsze notowania niż miały przed wyborami parlamentarnymi. Miały to akurat ta partia, na którą ja głosuję, może nie będę wymieniał, to miała 2-3%, obecnie nawet ma 10-13 czasami. W związku z tym, żeby to była taka pomyłka, jak była wtedy, to być może będziemy mieli nawet ponad 20%. Także może nie będzie tak źle.
Panie Bogumile, no dziękuję za ten głos. Myślę, taki też dopowiadający do tego pierwszego pana. No i pan kandyduje w tych wyborach?
Tak.
No to życzymy panu, myślę, że pan jest człowiekiem szlachetnym, przynajmniej po głosie tak słychać, żeby to było wszystko dobrze. I oddaję głos księdzu doktorowi, czy może jeszcze jakieś pytanie konkretne?
Mówiąc szczerze, to jestem zaskoczony, że się dodzwoniłem, w związku z tym... Znaczy ja uważam przede wszystkim tak, że w Małopolsce, w Podkarpaciu, z tego, jak ja rozmawiam z ludźmi, z którymi się spotykamy, to nawet popularność partii prawicowych przerasta to, o czym można było sądzić, że tak będzie. I to wcale nie jest tak, że przez te ostatnie incydenty w Sejmie czy gdzieś tam, tylko jest ona już tak bardziej głęboko zakorzeniona, dlatego że jest tutaj duża wyrazistość i naprawdę, ja akurat pochodzę z rejonu Nowej Huty w Krakowie, to tutaj jestem spokojny o wyniki wyborcze.
Tak, i tam też, panie Bogumile, mówiąc całkowicie o tym regionie, prawda, czy tym terytorium południowym, jednak nie tyle partie jako te przyczółki, jako te, prawda, szyldy się liczą, ale jednak ludzie się rozpoznają w tym systemie.
To jest prawda. Tutaj nie ma takiej anonimowości, dlatego że tak. Ja pochodzę z Przemyskiego, obecnie to jest Podkarpacie, teraz mieszkam w Krakowie. Tutaj jakby nie było takiego wymieszania totalnego. Znaczy tu jakieś struktury społeczne na wsiach, czy również w Krakowie, chociaż akurat większość ludzi w Krakowie, którzy czy są w świecie naukowym, czy w świecie biznesu, to jednak są ludzie jakoś tam napływowi, ale jednak ten specyfika Krakowa przesiąka tych ludzi, którzy przyjdą, a poza tym to większość tych ludzi przychodzi jednak z Małopolski, tej szeroko historycznie pojętej, w związku z tym tutaj jest jakaś taka inna mentalność, gdzie się wyjedzie z Kieleckie. Bardzo wielu znajomych w Kieleckim, wcale nie chcę krytykować tego regionu, ale nie tylko w to województwo, ale jakby inaczej się już oddycha, troszkę inaczej, jednak tak...
Ja też pochodzę z południa Polski i wcale się tego nie wstydzę nawet.
A skąd się można wiedzieć?
No Sącz.
Nowy Sącz, no to jest rzut deretem z Krakowa, mówiąc tak popularnie.
Bardzo panie Bogumile, dziękuję bardzo, pozdrawiam i daję głos naszemu gościowi, pozdrawiamy, szczęść Boże.
Budowanie demokracji odbywa się właśnie na terenie gminy, powiatu, województwa. To są te nasze małe ojczyzny. I nie jest obojętną sprawą, kto będzie sprawował władzę, kto będzie kierował, kształtował postawy. To wymaga od nas pewnego zaangażowania, odpowiedzialności. Wskazanie odpowiednich osób. Musimy pamiętać, że rozpoczęta w 1989 roku transformacja ustrojowa jeszcze się nie zakończyła. Powinniśmy więc nadal uczestniczyć w budowaniu tej nowej polskiej demokracji, a budowana jest właśnie na płaszczyźnie gmin, powiatów, województwa.
Dziękujemy bardzo za to dopowiedzenie. No i nasze telefony już przyjmujemy, które do nas dzwonią. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy. Na wieki wieków, amen. Proszę bardzo, jest pan na antenie, tylko troszkę głośniej, dobrze? Albo bliżej słuchawki chyba. Niech pan spróbuje, dobrze?
Tak.
O, skąd
niech
telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Kanady.
Witamy gorąco.
Janusz Ojczyzna przy telefonie. Serdecznie pozdrawiam w imieniu naszego klubu słuchaczy Radia Maria, ojca redaktora, księdza doktora, słuchaczy Radia Maria i wszystkich rodaków, dla których Bóg, honor i ojczyzna zawsze są wartościami najwyższymi. Pragnę pomagać Polsce i bronić jej, dlatego dzwonię. I nawiązując do tematu dzisiejszej audycji na antenie Radia Maryja, muszę powiedzieć, że każdy chrześcijanin, każdy prawdziwy Polak ma nie tylko prawo, ale by brać udział w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym, ale jest jego świętym obowiązkiem bronić tego, co dla nas jest najdroższe i najświętsze. I Ojciec Święty nieustannie bowiem przypomina nam o tym obowiązku słowami: rodacy, wołam do was, brońcie naszego wspólnego dziedzictwa, brońcie naszej chrześcijańsko-narodowej tożsamości, za którą jesteśmy odpowiedzialni jako jedyni spadkobiercy, bowiem mamy także wielki dług wdzięczności wobec tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę i za wiarę ojców naszych. I pamiętajmy, że historia kiedyś oceni naszą obecnie postawę, a Bóg przyjdzie nas sądzić. I nie będzie tłumaczenia Boże, ja nie wiedziałem, że Ciebie zdradzam i zdradzam moją ojczyznę Polskę. Drodzy rodacy, zbyt często wydaje nam się, że dobro czynimy, że Boga miłujemy, a potem może się okazać, że to nie Bogu, ale szatanowi byliśmy narzędziem w czynieniu zła. Wydaje się nam często, że jesteśmy ludźmi prawdziwej wiary, wiary Chrystusowej. Chodzimy do kościoła i przyjmujemy komunię świętą, patrzymy na krzyż, na rany Chrystusa i powtarzamy słowa. Panie Jezu, przyjdź do mnie, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu. Kiedy tak szczęśliwie wracamy do domów naszych, bierzemy do naszych rąk trybunę, gazetę wyborczą, nie, inne dzieła szatana i wówczas wyrzekamy się Boga, wyrzekamy się Chrystusa, gdyż do naszych serc wkrada się zło, wkrada się szatan. I z ochotą czytamy te, z naszego wyboru te dzieła szatana, bo chcemy być mądrzy, a tak naprawdę to karmimy nasze serca, nasze umysły, nasze dusze trucizną i jadem wszelkiej nienawiści do Boga, do Kościoła, do Ojca Świętego, do Radia Maryja, do Ojca Tadeusza Rydzyka, a nawet do siebie samych, do Polaków, którzy cierpią, bo piją, bo którzy popełniają samobójstwa, gdyż utracili dom nad głową, nie mają chleba, by nakarmić swoje głodne dzieci. I my za nasze ciężko zapracowane grosze wspieramy te diabelskie wydawnictwa, które czynią z nas bezmyślne masy ludzkie jako narzędzia dla ich celów. A ich celem jest unicestwić narody i Boga. I teraz Polska jest właśnie w czasie tego unicestwiania. Dlatego apeluję do tych, co jeszcze nie utracili świadomości, wyrzućmy te pisma szatańskie z domów i brońmy się. Idźmy na wybory. Głosujmy na ludzi z naszej cywilizacji życia i miłości. Na Polaków. Z krwi i kości polskiej narodowości. Nie pozwólmy sobą rządzić tej diabelskiej mniejszości z byłej Unii Wolności. I nie są to słowa bez uzasadnienia, gdyż sytuacja w Polsce jest widoczna. Nawet ślepy widzi i czuje. To, co się stało ostatnio w Sejmie, to skandal. To zamiast Sejmu Rzeczpospolitej robi się kibuc, jak za czasów Chrystusa, kiedy krzyczano ukrzyżować Chrystusa, ale wówczas Piłat był po stronie Boga. Mówił, ja nie widzę w nim winy. Natomiast obecnie w Sejmie marszałek jako Piłat, zamiast bronić, dał rozkaz wyrzucić i pobić posłów, którzy stoją po naszej stronie, by Polski nie ukrzyżować. Dość tej chućby. Idźmy do wyborów po zwycięstwo, choć zwycięstwo nie skończy się na wyborach, ale powinno się zacząć. I wierzę, że z Bożą pomocą ta sztuka odzyskania wolności się nam uda w najbliższej przyszłości. Szczęść Boże Polsce i Wam
szczęść Boże.
Drodzy rodacy, z Bogiem.
Panie Januszu, dziękujemy za tej dalekiej kanale, za taki piękny głos. Pięknie Pan mówi.
Bo ja kocham Polskę i Boga i bardzo przeżywam.
Polszczyzna, widzę, że Pan dużo po polsku mówi, że Pan...
Ja poświęcam bardzo wiele czasu właśnie kosztem mojego w ogóle tutaj życia w Kanadzie, żeby przed wyborami, żeby w tym ważnym momencie, bronić to, co jest nasze. Nie możemy tego utracić.
A w jakich stanach Pan mieszka? Możemy się
ja mieszkam w Kanadzie, w Toronto.
Toronto, a właśnie Pan mówi. Dziękuję bardzo, Panie Januszu. Pozdrawiam, już daję głos księdzu doktorowi Józefowi Dębińskiemu, który właśnie wprowadza nas na temat i teraz chciałbym jeszcze dopowiedzieć słowo. Proszę bardzo.
Dziękuję Panu za świadectwo, za postawę, za to trwanie przy polskości. Taka jest prawda demokracji. Musimy się wciąż uczyć. Nie jest to łatwe zadanie. Ale musimy się uczyć na własnym podwórku. I szczególnie tutaj, w gminach, w powiatach, w województwach, mamy sami nauczyć się żyć ze sobą. Zatroskanie o dobro, któremu na imię Polska, o wspólne dobro. To jest cel demokracji.
No właśnie, księże doktorze, tutaj się spodziewam taką postawę, co pan Józef tutaj tak podkreślił, że z jednej strony, prawda, mówimy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, przynajmniej tak się uważamy, solidaryzujemy się, kiedy pielgrzymka papieża, jedna, druga, trzecia, czwarta, kiedy jakiś wyjazd, a z drugiej strony właśnie, w zaciszu swojego domu mamy inne poglądy, bierzemy do ręki pisma liberalne, czy nawet te na granicy już nawet pornografii, nie, potem także inne, jak to mówię, wyborcza, wprost i tak dalej. Jakoś tutaj staramy szukać argumentów na pewno nie potwierdzających naszego myślenia, do którego się przyznajemy przecież będąc w Kościele nam przyświęty. Tu nie chodzi o jakąś taką cenzurę, prawda? Autocenzurę, ale jednak, no, coś jest nie tak. To nie może powiedzieć, że to jest obojętne, prawda? Że człowiek wierzący, no, karmi się intelektualnie, czy jakoś tak nawet uczuciowo takimi treściami. Kiedy te czasopisma, te dzienniki uderzają właśnie w to, co święte, to w to, co stanowi też przedmiot naszej wiary. Jak to jest?
Demokracja zakłada system wartości, a więc służba prawdzie, dobru, wolności. Stąd też chrześcijanin nie może być dwulicowy. Jednoznaczność życia, postępowania chrześcijanina. Nie jest łatwo być chrześcijaninem, mówi Ojciec Święty, ale ponieważ nie jest łatwo, więc warto być. Stąd też poczucie odpowiedzialności skłania nas do tego zatroskania, do zwrócenia uwagi na usuwanie tego, co szkodzi życiu społecznemu. Nie wolno nam być obojętnym wobec tego, co się dzieje. Jeżeli widzimy, że jest zagrożenie szkoły, przecież obserwuje się obniżenie poziomu nauczania, rozluźnienie dyscypliny, chaos w programach, oderwanie ucznia od porządkowanej wiedzy. Szkoła nie może być na usługach ideologii. I tak jest w wielu innych dziedzinach życia. To wymaga od nas dużo zaparcia, poświęcenia, trudu, ale dla nas wzorem, dla nas chrześcijan jest Ewangelia, jest nauka Kościoła, jest nauka Ojca Świętego, który chociażby w czasie ostatniej pielgrzymki do ojczyzny wciąż przypomina nam, jaka powinna być nasza postawa katolików.
Tak, mamy kolejny już telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Radzi zawsze.
Proszę księdza, bardzo ładne słowa powiedział ksiądz dyrektor. Ja się zgadzam z tym wszystkim i tam było takie coś powiedziane, że obowiązek obywatelski jest głosować. Całkowicie się zgadzam z tym. Tylko co mnie przeraża w tym wszystkim? Przeraża mnie ta dezinformacja, która w tej chwili panuje, jeżeli chodzi o ulotki, które się ukazują na przykład na terenie Krakowa. Zbieram te ulotki po prostu i zacząłem czytać je dokładnie. Pokazały się takie hasła u niektórych ludzi, którzy chcą być wybrani czy na kandydatów do Rady Dzielnicy, czy na prezydentów, które po prostu są nie do zrealizowania. Na przykład mam taką ulotkę tutaj jednej z pań, która kandyduje do Rady Dzielnicy i twierdzi na przykład tutaj, że ona będzie walczyć o zamrożenie stawek podatku VAT w budownictwie, zamrożenie cen energii elektrycznej, cieplnej, a wiadomo, że to na tym szczeblu po prostu jest nieosiągalne, bo decyzje zapadają wyżej, prawda? Mam następną ulotkę na przykład pana, który kandyduje na prezydenta Krakowa. Piękne plakaty się po Krakowie pojawiły. Nigdzie nie jest powiedziane, że należy do partii SLD. Ja tutaj obawiam się, że ludzie mogą nie iść do głosowania. Obawiam się, bo ludzie po prostu nie wiedzą, na kogo głosować. Nie wiedzą, na kogo oddać głos. I nie wiem co zrobić. Może Może księża jako to radio, które naprawdę jest, ma tak wielką słyszalność i ludzie naprawdę słuchają, jakoś by dopomogli. Jakoś by pomogli ludziom i postarali się jakoś wskazać drogę. Także takie mam pytanie, jak ksiądz dyrektor w ogóle widzi tutaj tą sprawę od tej strony?
No to akurat nie jest ksiądz dyrektor, jest ksiądz doktor.
Oj, przepraszam.
W tych tematach też biegły, no ale myślę, że rozumiem, jakie imię pana jest jeszcze?
Krzysztof.
Panie Krzysztofie, to już pan jeszcze chciał coś powiedzieć, czy...
Nie, no tyle.
No jest gąszcz teraz, prawda? Tak. Tych różnych ulotek.
Panie Krzysztofie, chciałbym panu odpowiedzieć, a zarazem sam zadać pytanie, dlaczego w wyborach wygrywają partie lewicowe? O sukcesach wyborczych lewicy przesądzają przychylniej nastawione media i propaganda.
Tak.
A owocem propagandy jest nikłe zainteresowanie sprawami kraju,
tak.
A w następstwie niska frekwencja wyborcza.
Tak.
Tajemnica sukcesu partii lewicowych jest taka, że ich elektorat do wyborów chodzi, a prawicowy do wyborów nie chodzi.
Nie chodzi.
Głosuje nogami.
Tak.
Więc do nas należy też kształtowanie opinii. To jest ta demokracja, żebyśmy byli czujni, prostowali, wrażliwi, tłumaczyli. To wymaga zaangażowania wszystkich. Jeżeli ktoś nic nie mówi, to znaczy, że akceptuje. Więc to jest szczególne chyba teraz wyzwanie dla nas, katolików, chrześcijan, tutaj żyjących w gminach, powiatach czy województwach. Tak. Dziękuję.
Proszę księdza, jeszcze jeżeli mógłbym jedno zdanie. Ja naprawdę staram się z ludźmi rozmawiać, staram się ludziom tłumaczyć, po prostu pokazywać tych ludzi, na których powinni głosować. Tylko proszę mi uwierzyć, czasami jest to tak ciężkie, jest to tak ciężko przetłumaczyć niektórym ludziom, że mnie wprost opadają ręce czasami. Po prostu mi opadają ręce. Na przykład tak jak powiedziałem o prezydenta miasta Krakowa, jest 13 kandydatów, jest duży nacisk kładziony na kandydatów lewicy, a kandydaci prawicy nie umieli się dogadać, nie umieli jakoś stworzyć. Teraz jeżeli nastąpi rozłożenie tych głosów, no to wiadomo, że znowu lewica wygra. I to jest dla mnie po prostu zastraszające. No.
Wie pan, co to już zależy od nas samych.
Wiem.
Czy my się włączymy, zaangażujemy. Pytanie, dlaczego jesteśmy tacy rozbici? Każdy ma swój pogląd. Powiadają, że jeżeli zbierze się dwóch Polaków, to są trzy poglądy.
Tak, to jest...
A kształtowanie postawy to trwa latami. To nie jest łatwe. To nie wymaga trudu, zadań. To jest zadanie nie tylko dla Kościoła, ale dla wszystkich tych, którym droga jest ojczyzna, którym droga jest praworządność.
Oczywiście. Oczywiście. Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże.
Pozdrawiam pana bardzo.
Szczęść Boże. Pozdrawiam gorąco.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja przypomnę, że rozmawiamy już na temat w tym wykładzie wstępnym chrześcijan wobec wyborów politycznych. Jest za 15 minut godziny 11, po chwili przerwy muzycznej przyjmujemy kolejne telefony. Gościmy w studiu księdza doktora Józefa Dębińskiego, doktora historii. co, odbieramy kolejny telefon, mamy gościa w naszym studiu, no i temat bardzo szeroki, nośny. Prosimy bardzo, jest już pani na antenie.
Cześć Boże, mówi Anna z Warszawy.
Witam bardzo.
Ja myślę, że te osoby, które przez wiele miesięcy słuchały tego szkolenia samorządowego, które zostało prowadzone przez Radio Maryja, orientują się do czego, jakie kompetencje są samorządów. I te osoby chyba nie będą wierzyły w to, że jakiś kandydat na radnego, który wprowadzi tutaj nie wiadomo co obiecuje, zdają sobie te osoby z tego sprawę, że to jest niemożliwe do zrealizowania. I myślę, że będą realistycznie patrzyły na to. Chociaż w Polsce rzeczywiście tak było, że przez 50 lat obiecywano szczęśliwość tutaj i tej szczęśliwości nie ma. Ale przez 12 lat właśnie rządziły osoby z pewnej grupy takiej, z pewnej grupy nomenklaturowo agenturalnej. I właśnie ta sytuacja zawdzięczamy tej grupie, w cudzysłowie zawdzięczamy. Bo one się nie liczyły z interesem Polski. No to rzeczywiście trudno, no mam w Solidarności były takie osoby, ale chyba nie miały wiele do powiedzenia. I musimy dlatego na to patrzeć. Chciałam do księdza właśnie zwrócić się z takim pytaniem. W 1945 roku przecież oczywiście, że wszyscy protestowali przeciwko komunie, przeciwko szczególnie chłopi, bo wszyscy ludzie, którzy mieli własność, bo na tym polegał komunizm, odebrano tę własność. Ale ja niedawno spotkałam taką panią, w Warszawie mieszka, pochodzącą z Włocławka, ten czerwony Włocławek, która powiedziała, a dobrze, że zabili tych wszystkich właścicieli czy tych ziemian, to zabijali, bo oni byli bogaci. I właśnie na tym chyba polega cały czas to poparcie dla SLD. Pomimo, że SLD, prawda, są to ludzie bardzo zamożni, oni teraz skorzystali na tych przemianach gospodarczych, ale ludzie naiwnie sądzą, że oni będą stale o nich pamiętać, o tych ludziach biednych. Tymczasem okazuje się, że tak nie jest. I tu myślę, że to jest cały problem. Nie wiem dlaczego 50% osób uprawnionych do głosowania nie głosuje. Nie ma na kogo głosować. Bardzo często to słyszę, że nie ma na kogo głosować, bo myślę, że właśnie tak się stało, że nawet partie powołujące się na których członkowie byli katolikami, chodzili do kościoła, czasami zawiedli. I tutaj my musimy właśnie dlatego może rozpocząć te zmiany w Polsce od samorządów. Znamy tych ludzi, którzy twierdzą, że są tacy, że tacy są uczciwi, porządni. Może od tego się zacznie przełamanie tego układu, który jest w Polsce, bardzo niekorzystny dla Polski. Może to się uda. I dlatego musimy nie patrzeć na to obiecywanie, tylko na te realne korzyści. Myślę, że ludzie, ci, którzy słuchali Radia Maryja, to są bardziej uświadomieni i będą świadomie głosować, bo będą wiedzieli na kogo, a reszta, no to trudno. Musimy, jeżeli się nie chcą uczyć, nie chcą niczego się dowiedzieć. Ja pamiętam, w ubiegłym roku byłam członkiem komisji i byłam przerażona, jeżeli robotnicy głosowali na przykład na panią, to jest taka filozof, no straszna, przerażająca, oni nawet nie wiedzieli, kim ona jest. Ona nie wiedzieli, po prostu głosowali automatycznie na SLD, nie zdając sobie sprawy z tego, co ta osoba myśli, jaki ma program, kim ona jest. Ci spracowane ręce robotników skreślały tę osobę, no, przerażającą filozof. Dlatego wydaje mi się, że ludzie powinni właśnie pytać o to, kto to jest, powinni głosować na tych ludzi, którzy znają, bo zawsze można później, rzadko się teraz mówi coś takiego, dlaczego poczucie honoru, poczucie wstydu zanikło u tych ludzi, a myślę, że ci ludzie, którzy są właśnie w tych gminach, mieszkają obok, no powinni się wstydzić, powinno się im powiedzieć o tym, może będą się wstydzić, bo ci, których nie znamy, głosują, to nie mają później z nami kontaktu.
I też pani Anno, to już tak, że jest, można powiedzieć, już za 5.12 i zupa się już gotuje.
Ale w tej zupie można coś znaleźć.
Ale właśnie pytanie jest, kiedy patrzymy na kandydatów, dlaczego nie chcą kandydować? Właśnie co ich motywuje? Bo jeżeli ktoś, powiedzmy, ma w sobie rzeczywiście żyłkę działacza, społecznika, i jest tu i tu jakoś nawet kilka kadencji, to nie przeszkadza, to nie jest wcale argument, ale na przykład jeżeli ktoś tak naprawdę szuka już, bo nie potrafi żyć bez tego i szuka koniecznie już takich względów, no, żeby być na topie, mieć to poparcie i wpływy i tak dalej, to trzeba też jednak popatrzeć na tego kandydata, co nim kieruje, czy dodatek do emerytury, czy rzeczywiście kocha to swoje miasteczko, czy miasto, czy region.
No ale to przecież ludzie wiedzą, czy ta osoba ma środki utrzymania, czy te osoby kandydują tylko po to, żeby mieć te diety, czy po to właśnie, żeby coś zrobić dla gminy. No nie wiem, no tyle, ile mogą zrobić, ale to gmina też przecież decyduje o tym, na co te środki przeznaczyć, czy właśnie popatrzeć na to, jaka jest sytuacja gminy, może z niektórymi sprawami poczekać, bo najważniejsze uważam, że jest w tej chwili sprawa wykształcenia młodzieży, bo tu jest problem, sprawa dożywiania w szkołach, sprawa bezrobotnych, a z niektórymi sprawami trzeba poczekać, ale przede wszystkim powinni ludzie zwrócić uwagę również na czystość w gminie. To jest, dzisiaj byłam u znajomego, który powiedział, że to jest dla niego przerażające, bo był we Włoszech na przykład i tam ludzie dbają o swoje otoczenie. To jest bardzo ważne, bo tak nas odbierają później inni, mówią, że jest brudno. Po prostu na co nie trzeba pieniędzy, to trzeba przede wszystkim to zrobić. Ale to nie jest tak trudno wybrać, tylko trzeba się trochę postarać, poznać po prostu tych ludzi.
Porozmawiać, poznać
i nie głosować na SLD, bo SLD
tak,
przecież...
To jest pierwszy warunek. Nie
to jest pierwszy warunek i Platforma Obywatelska, przecież widzimy, co oni robią, to jest bardzo silna grupa interesu i nie powinniśmy, bo oni przez 50 lat będąc sekretarzami rządzili w Polsce fatalnie. No,
Tyczkami się urodzili, prawda?
No pracy. Właśnie, no i teraz właśnie chcą sobie, nie mają kwalifikacji, nic nie umieją, bo nie byli sekretarzami, nic nie robili w tych komitetach dzielnicowych. Właściwie my ich utrzymywaliśmy przez 50 lat tych ludzi.
Teraz kieruję przed tym wyjściem na zewnątrz,
no
żeby się jakoś przetransformować i jest problem. Panie Janie, bo my tak możemy rozmawiać w pewnym czasie, bo mamy gościa, szczęść Boże. Tak. Pozdrawiamy serdecznie.
Proszę Jano, pozdrawiam Panią i z Panią całą Warszawę. Wspomniała Pani o tych wyborach powojennych. Otóż w tych wyborach po wojnie zwyciężyła prawica. Tylko wiadomo, jakie było zawołanie Stalina, nieważne, kto głosuje, ale ważnie, kto liczy głosy. Stąd też to nie było od nas zależne. System polityczny był totalitarny, stąd też przywleczono na bagnetach nam tę szczęśliwość. I tak musieliśmy żyć, dopóki tych kajdan nie udało nam się zrzucić siebie. Ale Pani Anno, zwróciła Pani uwagę na bardzo cenne sprawy. Dlaczego dobrzy ludzie milczą? Ta odpowiedź frapuje wielu. Dlaczego milczą ludzie dobrzy? Wydaje się, że w Polsce jest wielu ludzi dobrych, szlachetnych. Krzykliwe jest zło. Należałoby pomóc, jakoś wskazać, zachęcić. Teraz na co powinniśmy zwrócić uwagę w czasie wyboru? Po pierwsze, na treść programu proponowanego przez kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, a dotyczących przecież naszej gminy, powiatu czy województwa. I należy też poznać kandydatów. Nie wolno przechodzić obojętnie. Winą nas, wyborców, jest i to, że radni po swoim wyborze nie mają właściwie już żadnego z nami, jako wyborcami, praktycznego kontaktu. Dlatego potrzebne byłoby jakieś porozumienie między wyborcami a wybranymi radnymi, że na przykład co kilka miesięcy radni będą się spotykali ze swoimi wyborcami. To jest potrzebne i konieczne, a jeżeli tego nie ma, no to już jest wina wyborców. Ale ja myślę, że ta nasza polska demokracja w bólach, ale ona się kształtuje, rodzi, pięknieje i musimy na to zwrócić szczególnie uwagę w tych obecnych wyborach do tych naszych małych ojczyzn. Dziękuję Pani.
Dziękujemy i mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria, proszę bardzo.
Uchwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Właśnie tutaj ksiądz doktor powiedział, że ta klasyczna definicja polityki Arystotelesa, że to jest właśnie to roztropna troska o dobro wspólne. A właśnie tym dobrem wspólnym to jest no, nasz stały dorobek naszego narodu i tysiącletni ostatnich lat. No i także przede wszystkim pamiętajmy o tym, że głównym zadaniem Sejmu to jest ustalanie ustaw, które mówią na co idą konkretne pieniądze budżetu państwa. Tak samo z głównym zadaniem rad, wszystkich szczebli radnych jest uchwalanie uchwał, które mówią na co idą pieniądze, na co idzie budżet. Na przykład ja jestem w Warszawie, budżet miasta Warszawy wynosi 6 miliardów złotych i teraz musimy ludziom uświadamiać, komu dajecie do ręki 6 miliardów złotych warszawiacy i konkretnie na jakie cele zostaną te pieniądze wydane. Po prostu no, są takie fakty w Warszawie, że powiedzmy spółki nomenklaturowe towarzyszy po prostu zagarniają w całkiem legalny sposób, no po prostu okradają i Warszawę i całą Polskę i niestety dzieje się to w majestacie prawa. Dlatego trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to tak niezwykle ważne. Albo chociażby sprawa powszechnie znana w Aparku w Warszawie, to znaczy się te wszystkie w Warszawie, kto staje samochodem, musi tam rzucić pieniądze za to, że staje. No i powszechnie wiadomo, 70% tych pieniędzy idzie do prywatnej kieszeni pana Kulczyka. Wszyscy o tym wiedzą, wszystko się dzieje w majestacie prawa i właśnie szczególnie, mi się wydaje, na to szczególny nacisk musimy kłaść. Bo już Arystoteles powiedział, właśnie to jest rozsądna troska o dobro wspólne, i właśnie o to, komu dajemy nasze ciężko zapracowane pieniądze. No i także tutaj jest oprócz polityki właśnie ta kwestia etyka i ekonomika, czyli etyka, wiadomo, to jest powiedzmy moralność osobista, ekonomika rodzinna w rodzinie. No i właśnie ta polityka, człowiek jest po prostu tak stworzony, że musi istnieć w społeczeństwie, poza społeczeństwem absolutnie nie może istnieć. Muszą być rodzice, którzy go poczęli, urodzili, wychowali, normalnym już, że funkcjonuje, także to jest nie to, że obowiązek, ale to jest konieczność życiowa. Obowiązek nasz Polaków, katolików uczestniczyć w tym życiu politycznym i po prostu nieuczestniczenie jest nie tylko głupotą, straszną głupotą, bo po prostu się daje złodziejom swoje pieniądze, to jest szczyt głupoty. No i po prostu to jest jakiś brak roztropności i to nawet nie trzeba jakoś tłumaczyć innymi względami, tylko słuchaj człowieku, komu dajesz swoje pieniądze. I mi się wydaje, że to jest taki argument już wystarczający. Króluj nam Chryste.
Zawsze jeszcze dziękuję panie Jacku, panie księże doktorze.
Pozdrawiając pana Jacka, wielu obywateli czyni niekiedy wymówki, że kiedyś w wyborach uczestniczyli, ale tak nic na lepsze się nie zmieniło. Dlatego wydaje mi się, że ich głos niczego nie zmieni. To jest błędne myślenie. Zapominamy, że w wyniku ustrojowych reform samorządy terytorialne gmin, powiatów, województw otrzymały liczne tak zwane zadania własne, które obejmują takie dziedziny jak oświaty, prowadzenie szkół, przedszkoli, innych placówek oświatowo-wychowawczych, kultury, prowadzenie bibliotek i placówek upowszechniania kultury,